Halo, mój drogi szczęśliwcu!
A nie ma jak zacząć dzień od hat-tricka.
Zastanawiam się na końcu, to mnie wypluło w ogóle z ostatnich 4,5 godziny. Because I've made it. Udało mi się obejrzeć 2 mecze naraz w 2 okienkach.
To jest fajne doświadczenie.
Nie jest to łatwe, ale wiesz co, nie oglądałem 2 meczów naraz, tylko od godziny 4.14 dokładnie, o 4 się zaczynał mecz Lakers Suns i o 4.30 Clippers z Dallas. Oglądałem tak po kolei najpierw.
Przełączkę robiłeś, czy zatrzymywałeś?
Zatrzymywałem, więc oglądałem sobie kwarta po kwarcie. Pierwszą połowę Lakers... pierwszą połowę Lakers Suns, potem pierwszą połowę Dallas Clippers, co się działo w drugiej kwarcie w tym meczu, to było najlepsze 12 minut koszykówki w tym sezonie, jakie widziałem, szczerze. Tam było 80% z gry w drugiej kwarcie?
Tak mogło być.
Nie widziałem statystyk, bo było nieprawdopodobne, co się działo. Potem drugą połowę Lakers, jakoś tak nawet nie podzieliłem tego na... kwarty. Nie próbowałem oglądać naraz, bo to nie wiem po co. To chyba dla ludzi, którzy robią jakiś, nie wiem, hazard, czy piszą wyniki, bo bym nie ogarnął tego.
Albo mają rozbieżnego zezika.
2 mecze bardzo dobre.
Tak, bardzo.
Tak to wyglądało. Jesteś szczęśliwy z wszystkiego. Z wszystkich
dostrzeżeń. Tak, naprawdę. No rzadko się zdarza, że człowiek dostaje w prezencie 3 razy tak.
Gdzie zaczynamy? Od którego szczęścia, które szczęście mamy rozpakować twoje?
Każde.
Każde. Mówmy o moim szczęściu.
Zacznijmy od wschodu.
Kyrie Irving mówi po meczu, powiedział tak, to był blowout. Szybki.
Brooklyn, to było coś więcej niż blowout.
Brooklyn, no właśnie, zaraz do tego przejdziemy. Brooklyn rzucił 40 punktów w pierwszej kwarcie, więc wreszcie zaczęli dobrze. Kyrie Irving...
Joe Harris był 4-4.
Kyrie Irving po meczu narzekał na rasistowskie okrzyki z trybun w Bostonie oczywiście. Nie, chyba pierwszy raz. Chyba nie mówił.
Ale on ciągle narzeka, że jest, wiesz...
Dobrze, zaraz będziesz mógł to skomentować, jak bardzo on jest critical theory, jak bardzo na lewo poszedł, jak bardzo to jest coś, czego możemy się obawiać, albo nie zupełnie w Polsce. W każdym razie powiedział tak... Hopefully we can keep it basketball. No belligerence, subtle racism, people yelling shit from the crowd. I'm not the only one, który może to potwierdzić.
Tak.
It is what it is. Cały świat to wie, powiedział. Cały świat to wie o kibicach w Bostonie, rasistowskich okrzykach. Z trybun, miejsca, w którym grał. Ciekawe, czy przez to odszedł z Bostonu.
Nie przesadzajmy.
Gwiazda New York Timesa. Twarz New York Timesa, Kyrie Irving. Kolega odpłynięty bardzo. Ciekawe.
Myślę, że kibice w Utah są zaniepokojeni.
Właściciel Utah robi takie rzeczy. Ten Ryan Smith. Tak agresywne, left-wingowe rzeczy, patrząc na to, co się teraz w Stanach dzieje z critical theory i tym wszystkim. To, że to jest takie dosyć... No nie wiem, zobaczymy, jak co się wydarzy na przykład za 4 lata, jak będzie wyglądał klub Utah Jazz, co tam będzie. No bo to są dosyć takie dosyć... odchylone na lewo zagrania.
Myślę, że takie odchylenie w lewo to nie spotyka się z jakimś nadmiernym entuzjazmem białej supremacji.
No, operujemy na tym poziomie właśnie. Kyrie, biała supremacja, left. No, to są te poziomy.
Znaczy, ja nie wiem, dlaczego równouprawnienie stało się elementem lewicowości, ale okej. Okay. Ja myślę, że to taki koncept, który powinien być chyba wspólny dla wszystkich ludzi, niezależnie od poglądów politycznych.
To jest głęboka dyskusja. A możemy kiedyś porozmawiać o tym latem, o tym, co dzieje się na amerykańskich uniwersytetach, co można mówić, czego nie można mówić teraz. cała
nie, ale
cancel
rozumiem,
culture.
Jego główne przesłanie jest takie, że żyjemy w czasach rasizmu, nierówności wynikającej z koloru skóry i on się temu przeciwstawia. No.
A w sensie Ryan Smith, tak?
Słucham?
Kto? Ryan Smith, Kyrie Irving? Kyrie.
Nie, Kyrie
jest bardzo. Dobrze, zostawmy. To jest bardzo ciekawe, ale nie na teraz. To trzeba tak usiąść spokojnie, też to rozpakować. Pomówmy o szczęściu. Nie wiem, coś więcej o tym meczu? Ja spojrzałem tylko na chwilę.
Ja tak chyba po raz pierwszy odważnie pomyślałem, że finał, na jaki czekam, to jest spotkanie LeBrona Jamesa z Kevinem Durantem. I to jest wiesz, zderzenie światów, takie ostateczne pokazanie.
Nie rozumiem tego podejścia Kevina Duranta za bardzo, wiesz? W tym wszystkim. Tego podejścia, wiesz, tego wyjścia jego tutaj, dojścia. LeBrona rozumiem. Też można
nie, ale wiesz, że jeszcze raz zetnie te wszystkie głowy. O, w tym sensie, rozumiesz, będzie ten.
Ale
będzie...
on nigdy nie ściął żadnej głowy.
No co, nie ściął Hardena, nie ściął Duranta, nie ściął Irvinga.
A, LeBron.
LeBron,
w testach.
Myślę tutaj w testach. W drugą stronę to w ogóle nie mam takich...
No właśnie, więc mnie to jakoś tak... Mi się Nets kojarzą bardzo z Paris Saint-Germain, no. Z zbieraniną gwiazd. Tym bardziej, że my pamiętamy, kim oni dokładnie byli wcześniej. Jak bardzo ich lubiliśmy, to co oni tam robili wcześniej. Jak nagle pstryk, nie, wam się wydawało, że my będziemy tutaj robić jakąś koszykówkę od podstaw, pracę od podstaw, drużynę kochających się ludzi razem, wiesz, pracującą ze sobą. Dobrze, że tej drużyny troszeczkę zostało, między innymi Joe Harris, bo to im bardzo pomaga, że to jest.
No. Brakuje, Spencera jeszcze brakuje, no. Żeby Spencer wrócił do taka, wiesz, taki... pozostałość jeszcze z tego naszej drużyny mapu, ale...
Ja sobie zrobię koszulkę Uratuj Jareta Allena z tłem Cleveland z tyłu, gdzie będą te plaże Cleveland, te ekscytujące plaże w Cleveland i będzie Save Jared Allen. Sobie zapiszę, zrobię sobie taką koszulkę.
To może mu zająć trochę czasu. Znaczy, przesłanie jest piękne, ale...
Piękne, nie? Bardzo lubię.
Może się długo nie spełnić, więc wiesz, ten LeBron ma szansę na takiego, wiesz, Longinusa podbipięte, że tak wyjdzie i tym mieczem te wszystkie głowy jeszcze raz spadną i on wiesz, stanie na czubku i powie: jestem tu.
Musisz się spieszyć troszeczkę.
Nie pokonamy.
Musisz się troszeczkę spieszyć. Ja nie wiem, czy pierwszą głową, której nie będzie musiał ściąć, tak poważnie ściąć.
Będzie Vogel.
Czy nie będzie ten słoweński chłopiec? Zastanawiałem się dzisiaj, jak jest po słoweńsku król?
Kenisz?
Jak jest?
Nie,
Doncic?
Karol pewnie. No, albo Doncic po prostu. Znaczy ja ci powiem tak, że ja oczywiście to wszystko tam oglądam, ale ja naprawdę nie spodziewałem się, że on jest tak dobry.
Nieprawdopodobne. To jest maestria, co on gra w pick and rollu. Nie tylko w pick and rollu, w tym meczu wjeżdżał. No, co on robi z Patrykiem Beverleyem w tej serii? To jest śmieszne. Too fucking little. No jest genialne. Na to czekałem, szczerze powiedziawszy, na to czekałem przez 5 ostatnich lat, aż ktoś weźmie Patryka Beverleya i go wsadzi do ziemi. Bo już mnie irytował.
Ale wiem, ale jak można w ogóle w kluczowych ostatnich minutach można dopuścić do tego, że Patrick Beverley go kryje?
No bo jak kryje go Kawhi Leonard, to idzie z nim do posta, rzuca. Jak kryje go Paul George, to też nie ma znaczenia. Przywołuje zasłonę i grają pick and roll. Jak kryje go Kawhi, to też pick and rolla. Jak go kryje Patrick Beverley, to idzie z nim do posta.
Ta bezradność i z drugiej strony, jak tak patrzysz, ta łatwość, w jakiej on sobie kreuje ten rzut, gdzie pupeczką tak puk. I potem taki rzucik i nic nie można zrobić, nic. Cały Clippers patrzą i płaczą. Nic nie mogą zrobić. Znaczy to jest porażające. Znaczy, a ten chłopak, jak na niego patrzysz, no to taka drożdżuwa. No.
On się uśmiecha, on się czuje tak znakomicie, jak on gra, on biegnie i wiesz, to nie ma stresu żadnego. On jest jak kurczę biały Jamorant w tym sensie, no nawet jeszcze bardziej. No. Jest, no, przecież, tak jakby wszystko to widział. On gra 8 meczów w playoffach. Ósmy mecz w playoffach jego, gra cały czas z Clippers, jedzie z nimi, okropnie z nimi jedzie. Clippers mają przecież cały zestaw bardzo dobrych obrońców, tam czwartym najlepszym obrońcą jest zupełnie niezły Marcus Morris, no cholera. Jest Patrick Beverley, kryje go na 2/3 parkietu, on wymusza faulę na nim, mija go, dostaje zasłonę. Bardzo ważne jest to, i to jest, myślę, napisałem o tym, to jest ta decydująca różnica. To jest nadal sport zespołowy, sport drużynowy. Luka Doncic ma wokół siebie drużynę, która jest 2 lata gra z nim już, zbudowana. Oni umieją z nim grać, wiedzą jak mu postawić zasłonę, wiedzą kiedy mu postawić, wiedzą jak rozegrać jakieś akcje 4-3. Tim Hardaway Jr. wie, w którym miejscu dostanie piłki. Kristaps Porzingis, nieważne którym graczem jest Dallas Mavericks, ale też wie jak ma z nim grać. Oni umieją z nim grać. To jest zespół, który kręci się fakt, że wokół jednej osoby, ale kręci się wokół niego pięknie. I kręcił się już w zeszłym sezonie, oni mieli najwyższą efektywność ofensywną, niektórzy mówili w historii, bo to był najlepszy wynik w historii, no ale w porównaniu z ligową średnią trzeba to rozpatrywać, ale numer jeden w lidze w tym sezonie byli, no powiem się, naprawdę nic nie zmieniło w tym sezonie. Mieli troszeczkę tych takich, jakichś takich, wiesz, kłopotów z kontuzjami, ze zdrowiem. Mówiłem trochę przez cały sezon, że oni są dla mnie, moim zdaniem, są top 4 drużyną, czy tam top 5, no nie są 6 drużyną, no on jest nie do zatrzymania.
Tak.
Wydaje mi się, że jest tylko może jedna rzecz, która może go zatrzymać, ale to też będzie trudne.
Co to będzie?
Nie zdradzę, bo może będzie ta seria. Oby była. No, jeszcze się muszę zastanowić nad tym. Nie wybiegajmy tak bardzo do przodu.
Dla mnie to jest szokujące, jak w sumie ta drużyna, znaczy jakbyś tak każdego z tych graczy wyjął, powiedział Kleber, to byś powiedział, no taka drużyna z takich rzemieślników, wiesz, graczy, którzy w normalnej drużynie powinni pewnie występować w pierwszej piątce, gracze rotacyjni, zadaniowcy, i on potrafi z tego zrobić zespół. I to tak zespół, który rzeczywiście, miałbyś porównać talent Clippers i talent Dallas, to jakby szalka wychyla się zdecydowanie w jedną stronę.
No, przy czym musisz jednak też zauważyć,
że... tego w ogóle nie widać.
Trzeba też zauważyć, że oni nie są już tymi graczami, jakimi byli.
Nie są.
No, ci gracze Clippers. Dużo zawodników jest tam po prime też. W Dallas jest dużo zawodników w prime, a młodszych graczy, nie? 26, tam 7-8 lat jest, nie? No, ale fakt, oczywiście, talent jest po stronie Clippers. To jest ten talent, to jest to mistrzostwo na papierze, to jest ten wielki faworyt poprzedniego sezonu. No. Clippers wygrają, bo to się zrobi. To się nie zrobi samo, do tego potrzeba gry razem, do tego potrzeba zgrania, do tego potrzeba 19, po znakomitej pierwszej połowie ofensywnej. Clippers rzucili 19 punktów w trzeciej kwarcie i zapisałem sobie drukowanymi to co piszę przez cały sezon, oglądałem ich bardzo dużo. Kawhi i George znów za dużo kozują, znów za dużo są na piłce, znów się wymieniają. Teraz ja, teraz ty. I z tego nie wynika nic wokół zespołu. Jeśli ludzie dobrze schodzą, zacieśniają i dochodzą do strzelców. Marcus Morris nie trafia, to się przydaje. Jest Zubacz z nimi na boisku, a Zubacz tylko roluje do kosza. To jest kłopot we współczesnej koszykówce. To jest kłopot we współczesnej koszykówce, bo to zacieśnia jeszcze bardziej parkiet, bo ani George tak naprawdę, ani Leonard tak naprawdę nie są też takimi gdyby z Zubaczem grał Stephen Curry albo Damian Lillard, gdyby grał z Zubaczem, gdyby grał ktoś, to może tak, albo Luka Doncic nawet, nie? Ktoś, to po zasłonie, po postawionej za zasłonie wychodzi od razu w górę i wali za 3 i trafia. Obaj nie są takimi zawodnikami. Obaj muszą troszeczkę pokozłować w tym pick and rollu, dojść do klepek. Ich klepki są w pół dystansie, to jest gra za 2 punkty. Jeśli oni nie mają rozrzutów piłki, jeśli piłka nie fruwa, to jest Clippers postawione do ogrania, to jest... Tyle. To może wydziałało 10 lat temu taki atak, gdy się grało za 2 punkty bardziej, ale nie teraz, no. Teraz to wiesz... No. No fakt, że grają z zawodnikiem, który jest po prostu najlepszy w tych playoffach, no, to inna rzecz, bo są dwie rzeczy. No. To raz, że im nie idzie, a dwa, że no, wygrają z mega klasowym graczem. Im zabrakło, pisałem o tym dzisiaj, bo oni w pewnym momencie wyglądali, w pewnym momencie jak Rondo tam przyszedł, zagrali kilka bardzo dobrych meczów, Ibaka był cały czas kontuzjowany,
Ale Rondo nie grał w tych meczach, Maciej.
Których?
No w tych dobrych, o których mówisz.
W tych meczach.
W tych dobrych meczach. Oczywiście był taki moment po All-Star, prawda?
Tak, to w tych meczach mówię, tak. Rondo grał.
Ale Rondo nie było, moim zdaniem, w tych meczach, bo był kontuzjowany.
Nie, Rondo grał w tych meczach, bo pisałem jeszcze o nich, o tych meczach. Na przykład pierwszy mecz, który zagrał, to był mecz przeciwko Los Angeles Lakers, gdzie od razu wszedł i zrobił różnicę.
Ja moim zdaniem tak, ja nie chcę się z tobą jakoś
rozgryźć. Aj, no poczekaj, naprawdę, znowu masz mi podważać całą narrację.
Nie, to znaczy, demonizujesz tego Rondo, a ten
kiedy
Rondo
był,
to już
kiedy, gracz. Kiedy był? Rondo był trzecim najlepszym graczem Lakersów w zeszłym sezonie, gdy zdobywali tytuł. Kiedy była przerwa na mecz gwiazd?
Mnie się wydawało, że on nie grał w tych pierwszych meczach, że czekaliśmy na tego Rondo.
Tak, no mówię, jak zaczął grać, no mówię. Gdy zaczął grać z nimi. Mecz z Dallas Mavericks 15 marca.
Ja po prostu jestem sceptyczny, jaka jest rola gracza, który gra 15 minut.
Przecież mówiłem, jaka była rola Rondo. Ja wiem, ale... No, mam się do tego wracać.
Nie, no tylko ja mówię, że ja tego nie widzę, tego zachwytu. Nie rozumiem, dlaczego Rondo jest taki...
Widziałeś przecież, a widziałeś go w zeszłym sezonie z Lakersami?
Ale to nie jest ten sam gracz. No.
To jest ten sam gracz cały czas.
Okej.
Okay. Z Milwaukee Bucks, z Lakersami. Jesteśmy dalej w marcu. Z Rondo. No. Patrzę, było tych meczów Clippers.
Ja właśnie zaraz muszę to zobaczyć.
Z Phoenix Suns. Rondo i Terence Mann. No, Terence Mann dzisiaj grał końcówkę. O to, żeby piłka chodziła od punktu B do punktu C w akcjach, żeby on kozłował piłkę, żeby nie kozłowali jej cały czas George i Leonard. I w drugiej połowie tego sezonu był taki moment, gdzie to wszystko mogło razem zacząć grać. Fakt, że bez Ibaki, który leczył plecy, ale mogło to razem zacząć działać i wtedy Leonard opuścił 9 z 10 kolejnych meczów przez kontuzję stopy. Dwa mecze przeciwko Lakers Rondo miał bardzo dobre w drugiej części sezonu. 2-0 byli. Z Lakers. Sprawdzasz? Co ty sprawdzasz?
A tak właśnie coś patrzę, jak ten Rondo był. Nie, no bo wiesz, okaże się, że tam miał mecz, że miał 4 asysty, no 6 asyst. To wszystko. Ja moim zdaniem trochę się zafiksowałeś na punkcie tego, że Rondo jest tym game changerem. Nie jest. No.
Jest game changerem dla tej drużyny. Nie. Jest game changerem moim zdaniem.
Ale jest 2-0 dla Dallas.
No tak, no to właśnie mówię dlaczego. Tak jest, nie mieli okazji razem pograć, zabrakło minut. Oni nie zagrali ani jednej minuty w tym sezonie. Ani jednej minuty nie zagrali line-upem Rondo, Batum, George, Leonard i Baka. Zagrali pierwszy raz w pierwszym meczu w czwartej kwarcie. Wstawił na 5 minut przed końcem w meczu z Dallas Tyronn Lue, grali pierwszy raz ze sobą wtedy. I bez Batuma, z Batumem by sobie nie... Wiesz, i to nawet pamiętasz te dwa mecze, gdzie oni posadzili zawodników na końcu, gdzie tam były takie, czy są jeszcze, że oni chcieli uniknąć Lakersów. To nawet nie, to nie chodzi o to, że oni chcieli uniknąć Lakersów, oni stracili szansę pogrania razem, bo wtedy Ibaka wrócił na końcówkę sezonu regularnego i była szansa, żeby wstawić wszystkich na parkiet. Była szansa, żeby pograć w końcówce sezonu, rozegrać się, zagrać coś, cokolwiek. No przecież czasu na trening nie było w tym sezonie. I nic takiego nie miało miejsca. I to jest mój zarzut do Tyrona Lue, jeśli mam mieć jakiś zarzut, że oni posadzili na końcu graczy, zamiast wykorzystać te ostatnie mecze, żeby cokolwiek zagrać razem. Żeby Ibaka grał, Rondo grał, Batum grał.
Ibaka dzisiaj zagrał 5 minut.
No. Oni powinni grać więcej. Ibaka powinien grać więcej.
Ale to znaczy, że to, że jest niezdrowy.
Rondo powinien grać więcej. Batum powinien grać więcej. Oni powinni grać. No ale oni nie grali razem, to też, bo wiesz, to się tak nagle nie wymyśli. I nagle jest chaos w trzeciej kwarcie i nagle stoi wszystko. I nagle, jak mówię, Kała i Paul George kozują. Powodzenia. Co mówiliśmy, przypomnę ci, po zakończeniu poprzedniego sezonu, mówiliśmy, że tej drużynie brakuje generała parkietu, brakuje kogoś, kto by nią dowodził, że nawet jak wracając się do tych najlepszych czasów Kawhi'a Leonarda, to Kawhi Leonard nie, na przykład jak do Toronto się wrócisz, tam był Kyle Lowry i Fred Van Fleet na piłce. I Kawhi Leonard wychodził bardziej wzdłuż linii końcowej po zasłonach, grał więcej izolacji, grał w post-upach. Pamiętasz, jak Kawhi grał jak Michael Jordan? Pamiętasz?
No był taki moment.
W post-upach tyle, on nie musiał kozłować piłki na obwodzie, on dostawał tę piłkę. O to, żeby go ogrywać, dogrywać mu piłkę, no. Tyle, no. I zagrali razem, w poprzednim sezonie zagrali razem z Paulem George'em 37 meczów. Tylko. Z 82. W tym sezonie, gdy była okazja, żeby stworzyć zespół, gdy wydawało się, że idzie w tą stronę, Kawhi Leonard miał problemy ze stopą. I to jest, wiesz, nawet w tym sezonie, w którym w Toronto zdobył tytuł, Kawhi nie zagrał w 22 meczach wtedy.
Grał taką rotacyjkę, no bo tam miał z tym kładem cały czas, tak. Siadał, nie grał w back-to-backach.
Tak, tendinopatia. Raptors byli 17-5 w tamtych meczach, gdy nie grał. Oni byli już z drużyną, on przyszedł do drużyny. I tak naprawdę Luka Doncic to jest ktoś, wokół kogo przez 2 lata Dallas Mavericks zbudowali zespół. A dzisiaj Kawhi Leonard idzie w 41 punktów, 30 do przerwy, 11 tylko w drugiej połowie. Ale to są takie autystyczne punkty Kawhi Leonarda, gdzie funkcjonuje...
To jest bardzo dobre zdanie, to jest autystyczna koszykówka.
Funkcjonuje sobie sam, no. I Paul George też dołącza do tego z stylem gry. I nie ma rozegrania, pych, ciach, ciach. Rozegrania piłki. Wiesz, na końcu powinno być tak, że Clippers powinni wychodzić, jeśli nie w pierwszej piątce z Rondo, to wpuszczać go już w 5 minucie meczu, mieć ograną rotację. W 5 minucie meczu pojawia się Rondo z Batumem z ławki. Batum grał bardzo dobrze w pierwszej części sezonu, był kluczowy. I grają, kończą mecze, kończą pierwsze połowy taką piątką. Może nawet grać Zubacz zamiast Ibaki, tak? Ale grają w ten sposób. No, to są ich najlepsi gracze. Ta piątka, którą wymieniłem. No. I Zubacz. 6. Marcus Morris nie istnieje na razie w tej serii. On się chyba przestraszył tego, co zdarzyło się.
Ale miał takie dwie trójki dzisiaj, gdzie ten mecz mógł się trochę przełamać. Tam był taki swing, gdzie było Hardaway Junior nie trafia dwóch wolnych, które dałyby im 15 punktów. Tak. I potem się robi taka, wiesz, 10 punktów trafiają, jest 5 punktów, tak. I Hardaway wytrzymuje ciśnienie, tak. I Doncic wytrzymuje dwa takie podkozłowania na Beverley'u bez sensu zupełnie z punktu widzenia Clippers. Tam ci nie trafiają, jest właściwie po meczu, ale wiesz co, ja się zastanawiam, bo to jakby problem Clippers jest czymś, co jest pewnie jednym z ważniejszych takich, wiesz, pytań, które sobie zadają ludzie zajmujący się NBA, w sensie jak to jest, że ten najlepszy na papierze zespół nie jest tak naprawdę dobry. I zastanawiam się, czy jednak nie popełniono fundamentalnego błędu, że nie należało dawać Tyronowi Lue tego zespołu?
Co jeszcze tylko powiem, widziałem taką statystykę na początku. Statystyka to plus minus, ale sumaryczny. Pamiętam, przeleciała mi przez oczy, że po pierwszych tam chyba 5-6 meczach czy 7 meczach Clippers byli z nim na boisku jakieś plus 110 czy plus 101. Po pierwszych 8-9 meczach Rondo w Clippers w tym sezonie. To taka propos wpływu Rondo na Clippers. Można to sprawdzić.
To jest mała próba. No to jest 5 meczów, 7 meczy. No, nie
była za mała próba. Nie oceniamy klasy Rondo tutaj, tylko to, jak Rondo mógłby działać w tym zespole, jak mogłoby to razem grać. No ale teraz, wiesz co, nie jest jeszcze za późno dla... wracając jeszcze do Tyrona Lue, przechodząc do Tyrona Lue, nie jest jeszcze za późno, bo Tyron Lue popełnia... Tyron Lue robi dużo dobrych rzeczy, ale to się samo nie wygra, szczerze powiedziawszy, bo rzucił już wszystkie sposoby obrony na Lukę Doncicia przez 2 pierwsze mecze i nic nie może Doncic zrobić. Jedną rzecz robi źle Tyron Lue. Bardzo kocha Patryka Beverleya za bardzo i Beverley nie może grać, napisałem to w zapowiedzi, Beverley nie może grać razem z Iwiczą Zubaczem, bo im to kwasi spacing zupełnie. No, Zubacz nie rzuca, Beverley zostawiają go, tamci grają za 2 i tak naprawdę drugi mecz z rzędu zaczęli słabo Clippersi. Tamten zaczęli słabo wolno, ten zaczęli słabo wolno. Nie mogą tak źle zaczynać. I Reggie Jackson powinien prawdopodobnie grać w pierwszej piątce zamiast Beverleya i Beverley powinien być używany tak jak Alex Caruso jest używany w Lakersach. Typu wchodzę w drugiej kwarcie dopiero, na chwilę, nie wiem, siąść na kimś, wiesz, być takim zawodnikiem. To Beverley powinien grać, wiesz, te 12, 13, 14, 15 minut. To on powinien tyle grać. On już nie jest tak dobrym obrońcą od lat, bo on fauluje bardzo dużo. Jest bardzo agresywny i zachowuje się tak, wiesz, nieodpowiedzialnie. Mało jest w nim takiej, wiesz, on próbuje zagrzać zespół, ale ten zespół czasem tak, wiesz, patrzy na niego i mówi, ty dzikusie, co odjebało ci i coś takiego.
Tak, no jest
coś takiego. Tak jest. No.
Jakby on energetycznie nie jest na tym samym poziomie, na którym jest zespół. Tak rzeczywiście jest takie trochę zdziwienie, jakby jest tak nieadekwatne zachowanie w stosunku do tego, co się dzieje na boisku. Ale mówię, no, wiesz, być może, wiesz, Tyron Lue, znaczy jaka jest różnica między Dokiem Riversem a Tyronem Lue?
Tyron Lue jest lepszym trenerem w playoffach. To już widać po tych 2 meczach nawet, bo on reaguje na to, co się dzieje na boisku lepiej. Ja nie mogę naprawdę zarzucić Tyronowi Lue po 2 pierwszych meczach więcej niż zmiany pierwszej piątki, wiesz?
Przypominam ci, że Doc Rivers luźniutko przeszedł Dallas. W sumie.
No ale Dallas jest lepszy niż było w zeszłym roku. Dallas gra z Porzingisem, to pierwsza rzecz. Jalen Brunson gra, to druga rzecz. Richardson jest z ławki, ale jest. No, Lepsi
ale
są,
jest.
lepsi są, lepsi są, lepsi są, są rok starsi.
Nie, rozwinęli. Naprawdę, znaczy Doncic zrobił jeszcze, to jest prawie niemożliwe, on nadal zrobił ogromny krok do przodu.
Jeszcze może trójki trafiasz, te stepbacki lepiej, bo chyba w tym meczu też troszeczkę jeszcze spudłował, jeszcze może być.
Czy jest coś piękniejszego niż ten taki fadeaway jego? Taki, wiesz, że ta piłka tak
nóżki.
Przelatuje pod, z jednej nóżki, gdzie ona przelatuje przez kosz, jak wiesz, jak no, to coś, to jest poezja. No.
Ja pamiętam jego Ben Simmons zupełnie nieźle, chyba raz krył. To tak a propos rzeczy, które mogłyby na nim zadziałać. Więcej wzrostu. Pomyślałem, że Anthony Davis może, tak jak krył Jimmy'ego Butlera w finałach w jednym meczu. Tylko, że no widzisz, no Jimmy'ego Butlera się inaczej, nie ma porównania nawet. Jimmy Butler nie rzuca, więc tyle. Anthony Davis zobaczyłby zasłonę i nie wiedziałby, co zrobić, więc musieliby zmieniać krycie. Po prostu Anthony Davis cały czas by stawiali zasłony na nim, żeby zdjąć go z Doncicia. Tak to by wyglądało. Więc Luka Doncic od razu by sobie przechodził na innego obrońcę. Taka konsekwencja gry, to w skrócie mówiąc, konsekwencja gry i to jest ta różnica między Dallas.
No i taka, wiesz, taka jednak nieprawdopodobna jest ta pewność siebie tego chłopaka.
Ciekawe, czy Clippers wrócą. Oni mówią, Paul George i Tyronn Lue powiedzieli po tym meczu, że zero stresu, coś takiego. Gramy na wyjeździe, więc nie jesteśmy w stresującej sytuacji. Nikt im nie wierzy! Nikt wam nie wierzy!
Nie, ale to jest jakiś chyba panic button. I to jestem, wiesz co, to też ciekawe jest, czy Kawhi w pewnym momencie nie dojdzie do wniosku, że to jest jednak ta organizacja jest przegrywająca i zrobi jakiś taki swież swing w lecie i nie wiem, powie, że podpisuje kontrakt, nie wiem, Golden State
Warriors.
Czy on już jest przyspawany do tego Lake, do tego Clippers?
Dallas Mavericks może. Bo on ale jest tym graczem, którego Dallas Mavericks może na końcu brakować. Dokładnie taki typ gracza. Druga opcja.
Ale pytanie, czego chcesz z granego gracza? No widać rzeczywiście, że on nie jest już tym samym dominatorem, którym był. I to przez te dwa lata mam wrażenie, no wiesz, masz rację, autystyczne 40 ile? Dwa punkty, tak?
Jeden punktów. Ale mówię, tylko 11 w drugiej połowie. On wyszedł bardzo gorący. Tak samo było, podobnie było w pierwszym meczu, gdzie też miał 13 punktów w pierwszej kwarcie i przez resztę miał 15 punktów. Wiesz, no... Ale to nawet powiem ci szczerze, że jakoś nie wyskakiwało, specjalnie, wiesz, nie wyskakiwało z ekranu to, że Kawhi przestał punktować w drugiej połowie, tylko zespół siadł nagle i tyle. I to zrobiło różnicę. Tam ci grali przez cztery kwarty, ci grali przez... Tak naprawdę pierwszą połowę, w czwartej kwarcie...
Końcówkę mieli.
Ale to już był, mówię, chaos, bo Terence Mann nagle wszedł na 14 minut przed końcem i potem, 12 minut i 9 sekund przed końcem meczu wszedł Terence Mann i nie zszedł. W sensie nagle wystawił Terence'a Manna, który w tej serii nie grał. I tam troszeczkę gdzieś tam udało się... Ale to mówię, no to było pod kontrolą dla Luki. Luka też tam siadł na chwilę, bo musiał odpocząć. Przez chwilę nie grał i tam wtedy Jalen Brunson gra, Hardaway gra. Richardson trafił, nie wiem, on chyba 3 punkty rzucił, ale jedną taką ważną trójkę trafił z prawej strony. No, ciekawe. Zobaczymy, czy Luka to ma. Ciekawe, czy Luka to ma. Jestem bardzo ciekaw trzeciego meczu. Czy Luka to na spokojnie ma. Przeprowadził 3-0 z Clippers.
To będzie rzeczywiście cichy zabójca, no bez podpalania się po prostu. Wiesz, kluczowym graczem wydaje się Hardaway, który ma niesamowitą końcówkę tego sezonu.
On został wstawiony na końcu do pierwszej piątki. Ta decyzja Ricka Carlisle'a teraz, w ostatnim meczu, przedostatnim meczu, nagle z niczego Hardaway wrócił do piątki. No, ja tak mówię, o co, czy przygotowuje to Naple? Tak, tak. I mówię, cyk, działa, to jest shooting. I Kleber był świetny w pierwszej fazie.
Ale też wiemy, jakim graczem jest Hardaway, no to wiesz, może być 2-13, a może być...
0-8.
No nie, 2-13 to jest to taki, to jest ten zły mecz.
Tak, taki rytmiczny.
Ale może być 12-18, no to jest, wiesz, więc tak długo, jak on dobrze gra, no ale to jest loteria. No.
Mówię, na końcu problemem Clippers numer jeden jest to, że Kawhi Leonard i Paul George za dużo kozują piłkę na 10 metrów przed koszem i wymieniają się w tej roli. Paul George...
No tak, ale...
Poczekaj, daj mi skończyć, bo cały czas... Ich najlepsze czasy gry, jednego i drugiego, to jest gra, gdzie Paul George jest trochę w pick and rollu, ucieka trochę po zasłonach, Pamiętasz, mówiliśmy kiedyś na niego 208-centymetrowy Stephen Curry. To było w czasach, gdzie jeszcze w Indianie uciekał po zasłonach, wychodził na takich tak zwanych curlach, tak jak Mike Dunleavy kiedyś na 5 metrze dostawał zasłonę, od razu wyskakiwał z piłką, podejmował szybkie decyzje. To jest Paul George grający bardziej koszykówkę, bardziej bez piłki, że ktoś mu poda. Kawhi Leonard to jest gracz, w San Antonio to już w ogóle było, Tony Parker kozłował, Manu Ginobili kozłował. Tu nagle Kawhi Leonard idzie sobie z piłką przez połowę i kozuje. Się nóż otwiera w kieszeni. Bo to jest strata gracza. Tu powinien być ktoś inny w tej roli. I nie wiem, no wiesz, tym bardziej jak gra Patrick Beverley, to oni sobie pozwalają na coś takiego. Gdy jest jeszcze Reggie Jackson, to Reggie Jackson kozuje tą piłkę. No. Nie mówiąc, co by było, gdyby Rondo był i ustawiał ten atak. No ale no widzisz, no, grają z Beverleyem. Beverley wrócił. Ja powiedziałem też na początku, jak Beverley wrócił, tu w tym podcaście, że ja nie wiem, czy to dobrze, że Beverley wrócił w ogóle. Czy nie najlepiej by było dla Clippers, żeby Beverley był kontuzjowany i zakończył ten sezon.
No tak, bo to wymusza inną rotację.
To też wiesz, bo to gdyby on na przykład nie wrócił do piątki i na przykład by im nie szło, to byłyby jakieś, podejrzewam, kwasy w szatni. On miałby pretensje, że nie gra. Nie tak. Wiem. Tu może Tyronn Lue nie ogarnia tego, taki players coach dogadujący się z graczami. No nie wiem, no muszą wygrać mecz numer 3, no hello, no inaczej się wszystko sypie. Ale wiesz co, jak tak, gdy mówisz tak, wiesz o tym, co zrobi Kawhi Leonard, czy to się rozpadnie, wiesz, to ja tego tak nawet powiem ci szczerze, jakoś nie umiem się tym ekscytować, bo to jest cały czas taki domek z kart, wiesz? W sensie nigdy to nie było czymś takim dla mnie, że
No nie, no, ale typowałeś i jeszcze niedawno mówiłeś, że to jest faworyt do mistrzostwa. Nie?
Tak mówiłem po faworyt do mistrzostwa, tak mówiłem po trade deadline. No tak. I od tamtego czasu, jak mówię, zmieniło się to, że w najważniejszym momencie sezonu regularnego, gdy była szansa ogrywania tej drużyny, gdy była szansa wejścia poziom wyżej, Kawhi Leonard znów nie był zdrowy. I to jest to, od czego zaczęliśmy. Kłopoty, tendinopatia, chroniczne rozpadanie się garacza, kontuzje, szereg, no wiesz, no. Nie pozwala ci zbudować drużyny wokół niego, gdy Doncic ma zespół wokół siebie.
No i ma prawie wszystkich zdrowych. No. To, że ten Ibaka wypadł, no dobrze, no. Clippers kibicuje ich wielkiemu upadkowi.
A ja właśnie nie wiem, jak... Tak? Upadkowi?
Tak.
Dobra, ja rozumiem to, wiem, o czym dokładnie mówisz. Ja po prostu nie byłem w zeszłym sezonie w tej grupie, która myślała tak o Clippers. Ja nie powiedziałem przed poprzednim sezonem, że to jest zespół, który, nie wiem, wygra tytuł, czy nie typowałem, nie byłem w tej grupie, która typowała Clippers na mistrzostwo, nie wiem, Adam typował, nie wiem, chyba Zach Lowe typował. Ja nie mówiłem, dla mnie to nawet nie jest upadek, oni dla mnie są czymś, co się dla mnie, no nie wiem, są, nie wiem, czy dla mnie, myślę, że tak to trzeba postrzegać, że oni są drużyną, która się buduje. Ale się dopiero budują.
Ale to zespół, który ma graczy 30-letnich, zniszczonych,
oni, gdy powiedziałem o nich faworyt, oni moim zdaniem mają perfekcyjny skład do tego, żeby zdobyć tytuł. Skład na papierze? Tak, oczywiście, na papierze. Mają Ibakę, mają Rondo. To są dwie rzeczy, które mieli załatać po poprzednich playoffach, czyli znaleźć obrońcę na Nikolę Jokicia, znaleźć kogoś na Antonego Davisa, to Ibaka, który grał znakomicie, do czasu, aż nie odezwały się plecy. Też już ma lata, nie? I potrzebowali kogoś, kto zabierze piłkę z rąk George'owi Leonardowi. Znaleźli kogoś takiego. Wszystko, co potrzeba. I tak naprawdę teraz na końcu to wraca się do tego, co oni mają w głowach. Co ma George w głowach, co ma Leonard w głowach. A to, co mają w głowach, było widać w trzeciej kwarcie, gdy nie potrafili zapanować nad sytuacją, nawet w takich rolach, w jakich są, kozując piłkę. Luka Doncic prowadził atak, a oni sobie kozłowali i grali. Raz ty, raz ja i tyle. No. Zobaczymy jeszcze, wiesz, jeszcze się nie skończyło. Tak naprawdę sam powiedziałeś, ja też tak uważam, że, wiesz, że talentu jest trochę więcej po stronie Clippers i jeszcze mogą go użyć. Marcus Morris może zacznie trafiać wreszcie w tej serii, bo też tych rzutów brakuje. No ale te rzuty też nie są takiej jakości dobrej, to też o to chodzi. Takiej jakości nie ma, jest za ciasno w tym wszystkim. No. Zobaczymy.
Zobaczymy.
Podobało ci się, nie? Tak 20 minut poskakać po Clippers.
Bardzo. Nie, no to może być. Perspektywa tego zespołu jest średnia. W sensie, no co tam może się wydarzyć? No nie masz
pików. Nie, oni już nie mogą nic zrobić więcej dalej. Z tego punktu.
Nic.
A nie mogą, bo jak mówię, no skład jest na to, żeby zdobyć tytuł, tylko trzeba go zdobyć. Może być już za późno. powodu drugiej części sezonu regularnego.
W przyszłym sezonie będzie im łatwiej? No nie jestem pewien.
No starsi rok. No. To jest ten sezon. No i może Kawhi odejdzie. Paul George przedłużył kontrakt, więc może, ale no jakie Kawhi miałby powody, żeby... Ale to nawet nie chodzi Kawhi'a. Kawhi, wiesz co, o Kawhi'u to moglibyśmy tak rozmawiać, gdyby nie Luka Doncic, nie... Wiesz, gdyby Luka Doncic nie był wyraźnie lepszym graczem niż on i gdyby Kawhi był jeszcze top 5 graczem ligi, to może moglibyśmy, wiesz, w ten sposób rozmawiać. A teraz druga opcja, nie wiem. Może się jeszcze wygryzie z tego w tych playoffach, ale nie wiem, czy on jest jeszcze w stanie tak grać w tym zespole. Zobaczymy. Jestem ciekaw, jakie zrobi usprawiedliwienia Tyronn Lue, bo Tyronn Lue jest dobrym trenerem playoffowym. On ma coś. Myślę, że mógł zrobić je... Dobrym jest trenerem playoffowym. To wiesz, ten tytuł się tam w Cleveland sam nie wygrał. No, w playoffach jest niezły. Wie jakimś... Co robi? Ale no mówię, no tu trochę... Znaczy wiesz, to też jest tak w playoffach, że często trenerzy zwlekają ten jeden mecz, żeby zrobić to usprawnienie. Jeden mecz zwlekają. No, że wolą poczekać jeden mecz i dopiero wtedy robią. No, czasem jest już za późno, grają z Luką Doncicem. Zobaczymy. Bardzo mi się podobali Phoenix Suns w meczu z Los Angeles Lakers, który przegrali. Cameron Payne mi się podobał. Zanim przejdziemy do tego, co nad czym znów można płakać, rozgrzebywać i tyle, to jak prowadzili w czwartej kwarcie przez moment, gdy Lakers grali playoffową koszykówkę już w drugiej połowie. Był moment, gdzie Phoenix Suns wrócili w czwartej kwarcie i przez chwilę prowadzili.
Tak było.
Payne, Cameron Johnson, Devin Booker, DeAndre Ayton.
No ale na końcu jest pan James i pan Davis i, mhm. I wystarczy.
Musieli wejść na wyższy poziom Lakersi w tym meczu. Potraktowali poważnie Phoenix Suns. Zaczęli grać taką playoffową koszykówkę. Było więcej tych dwójkowych akcji na lewej stronie. Widziałeś, nie?
Tak.
Gdzie James i Davis szli i zaczęli tak drugą połowę. To był taki wyższy level play.
No ale prawda jest taka, że trafili kluczowe rzuty w pewnym momencie.
Zmieniali Davis krycie w obronie. Tak. Devin Booker był zmęczony, bo grał całą drugą połowę praktycznie, więc w obronie wybronili kilka posiadań i trafiali rzuty. Davis za trzy.
Tak,
James za trzy, tam... wcześniej za dwa. Davis na linii. 10 punktów z rzędu poszło między Davisem a Jamesem. No,
no i to jest to. No i na to nie ma odpowiedzi. Nikt nie ma na to odpowiedzi.
Na ich grę dwójkową, gdy są w rytmie, gdy będą w rytmie jeszcze, bo jeszcze nie są w rytmie, to nikt nie ma odpowiedzi. Gdy grają w ten sposób, aczkolwiek jeśli znajdziesz dwóch ludzi wysokich, którzy potrafią fizycznie bronić, nie przesadzajmy jeszcze, może się znajdzie. Ktoś musi też z drugiej strony zdobywać punkty wtedy, gdy oni zdobywają punkty.
No wiesz co, pytanie, gdzie jest Kuzma?
Kuzma nie gra, Caruso jest kontuzjowany, widzę, mało gra, on ma kontuzję stopy.
Caldwell Pope miał dzisiaj beznadziejny mecz.
No.
No także to
Shredder
tam są
regułki. Shredder był świetny. Przez pierwsze 28 minut tego meczu Dennis Shredder był kapitalny, agresywny, wjeżdżał do obręczy, wchączył, trafił za trzy w dobrym momencie.
Grał pieniądze.
I potem przyszedł Cameron Payne i powiedział, co myśli o Brunswicku. Cameron Payne to jest dziwny koszykarz, bo on rzuca lewą ręką i bardzo dobrze mija w prawo. Bardzo. Znaczy, no to nie jest aż takie dziwne, ale bardzo dobrze mija w prawo. Rzut ma koślawy, ale... O?
Ale prawda jest rzeczywiście, że on dokonał jakiejś rezurekcji swojej kariery. I to wielki, wielki, że tak powiem, szacunek dla Montego Williamsa, że on go, wiesz, wynalazł, wyszukał i powiedział, wracaj z Chin, dosyć tego jedzenia, tego makaronu, potrzebuję cię w Phoenix. No, to gracz, który, wiesz, no taki, wiesz... Głównie znałeś go z tego, że fajnie z Russellem Westbrookiem piątki przybiją. A okazało się, że tam jest trochę koszykarza. Dlatego Monty Williams powinien zostać trenerem roku. Właśnie dlatego.
Moim zdaniem, wiesz co, myślałem o tym. Ja bym chyba Tipsowi dał. Bo mnie jednak to jakoś specjalnie nie zaskoczyło. Mnie bardziej nikt zaskoczyli w tych kategoriach takich. W sensie Suns mnie jakoś specjalnie nie zaskoczyli. Może miejscem drugim, tak? Ale jakoś, że to zadziałało, a... Knicks mnie jednak, przyznam szczerze, zaskoczyli bardzo tym, że zajęli czwarte miejsce. Tam czwarte, piąte podobne bilanse były.
Jednak na wschodzie.
No na wschodzie. No ale też masz, wiesz, troszeczkę tych kontenderów masz. Ten wschód jest trochę lepszy u góry. Bucks. Miami, Philadelphia są dobre zespoły. I jeszcze głównie Brooklyn. Boston był niezły. No ale fakt, faktem, że Knicks nawygrywali się gdzieś z tych meczów, nie? Tam z jakimiś Detroitami.
Sam mówiłeś, że jak wyglądałeś, to na ogół było mocna.
No dobrze. Coś jeszcze o tym meczu Lakers-Suns. Bardzo mi się podoba to, co się dzieje na trybunach Phoenix. Najlepsze trybuny chyba na razie. A! Widziałeś wypowiedź burmistrza Nowego Jorku Billa de Blasio o Trae Youngu?
Nie, co powiedział?
Powiedział, przerwał nagle swoją tam Zoom konferencję i powiedział: Trae Young, stop! Przestań polować na faule. I zacytował trenera Steve'a Nasha z Brooklyn Nets, który na początku sezonu powiedział, że to nie jest koszykówka. To wymuszanie Trae Younga fauli tak dupką trochę, wiesz, takie.
Dajcie mnie, bo pada.
Ja pierdzielę, mówię tak, ja mówię, ja jestem, powiem ci szczerze, że wczoraj byłem lekko nagrzany, dzisiaj jestem autentycznie nagrzany na mecz Atlanty z Knicks, numer 2. Julius Randle, to... most improved player, będzie odpowiadał.
To się, wiesz, to się wpisuje w pewną historię, że zawsze te władze Nowego Jorku były zaangażowane, wiesz, są zawsze zaangażowane w sukces sportowy tego miasta, więc to tak w dobrym tonie jest coś powiedzieć o tym, że jest się nowojorczykiem, bo się ogląda playoff.
No.
No, zasłużony ten MIP, co by nie powiedzieć.
Ja się zastanawiałem, czy Johna Migrant nie powinien jednak dostać.
Ale zniknął nam w drugiej części sezonu.
Ale to z takich przyczyn raczej typu tankujemy, nie?
No tak, no, no. Ale no... No, ale to masz odpowiedź, no ten jeden tankował, a drugi wyciągnął do czwartego miejsca.
No tak, ale nagrody nie dostaje zespół, tylko gracz. No, tankowali tak, Detroit Pistons, nie Jeremiah Grant. Najfajniejsze było w tym sezonie Jeremiah Granta to, że on zaczął rzucać nagle, ile punktów więcej rzucał Jeremiah Grant. On przyszedł przecież z roli jakiejś czwartej, piątej opcji w Denver, czwartej.
Nie, 8 punktów, 9 punktów więcej miał.
10 punktów i miał taki sam współczynnik strat, w sensie tracił tyle samo piłki, mimo tego, że grał na piłce, tyle samo strat, miał on w ogóle strat, nie miał. Boże, ja go w dynastii fantazy nie przedłużyłem. Miałem do niego prawa. Mówię, o nie, idzie do Detroit, pewnie będzie rzucał 30% z gry w roli jakiejś pierwszej opcji. Ja mówię, wow. No ale tak, Julius Randle dostał 98 głosów na pierwsze miejsce. Drugi był Jeremiah Grant i trzeci był Michael Porter Jr.
Okej. Każde rozstrzygnięcie byłoby okej w sumie.
Ja powiem ci, że nie pamiętam. Ostatnio się mnie kolega spytał o zwycięzców nagrody Most Improved. Ja powiem, że nic nie mogę sobie przypomnieć z ostatnich 10 lat. Kto wygrał, kto kiedy. Ta nagroda w pewnym momencie mi się podobało, jak to nagroda. Znaczy to tak, Julius Randle też jest graczem z takim stażem. Mi się najbardziej podobało, jak Turkoglu dostał tą nagrodę chyba, jeśli dobrze pamiętam. Że on faktycznie w jakimś 7-8 sezonie zrobił postęp. Fakt, że trafił do drużyny innej, ale nagle się okazało, że Turkoglu z Sacramento, Turkoglu w Orlando to inny gracz jest. I on chyba nie dostał tej nagrody od razu, gdy przyszedł do Orlando, tylko gdy Stan Van Gundy chyba przyszedł i Rashad Lewis przyszedł i zaczęli grać ten small ball. To był już jego drugi chyba sezon w Orlando też. To mi się podobała ta nagroda, bo on tam faktycznie...
2019-2020, Brandon Ingram.
Drugi numer draftu, tak?
Tak.
Powinien być lepszy.
18-19, Pascal Siakam.
O, okay. To była dobra nagroda.
To była nagroda. 17-18, Oladipo.
Chociaż wiesz co, 18-19 też można powiedzieć, że o nagrodzie Siakama, że też już gra. Chociaż nie, ja pamiętam, jak on grał jeszcze z Luisem Scolą. Który to był sezon Siakama? 18-19? Trzeci? Czwarty?
Trzeci chyba.
Dobra, ale on się nadaje. Okay.
Się nadawa, to była dobra nagroda.
No.
Oladipo to jak przeszedł do Indiany.
Mhm. Ta nagroda za całokształt, tak? Od kiedy zaczynał, też jest okej. Okay. Tu nie o pik już chodzi, tylko jaka była ścieżka kariery, bo ja pamiętam, byłem zakochany w Oladipo, jak on był roleplayerem prawie w Indiana Hoosiers. Potem został wybrany z dwójką.
No.
Draftu. Siakam został wybrany na przykład w drugiej rundzie draftu, on jest late bloomerem, bardzo późno zaczynał grać w kosza, bo jak wiemy, jego ojciec...
Strzelał do ludzi.
30 tysięcy osób wokół tej kaplicy umarło z głodu, ale u nich się powodziło. Zdjął mu tablicę i kazał grać w piłkę. Wcześniej? Kto?
16-17, Giannis Antetokounmpo.
To na takiej samej zasadzie jak Siakam, late bloomer, późno tak. Zacząłem grać w kosza.
15-16, CJ McCollum. To była dobra nagroda.
No chyba niezła nagroda to jest, nie?
14-15, Jimmy Butler.
To była niezła nagroda. bo on zrobił faktycznie od miejsca, w którym zaczynał Chicago, przecież on nie grał w pierwszym sezonie prawie.
Tak. 13-14 Goran Dragic. Okej. Okay. 12-13 to jest dobra nagroda. Paul George.
Ta nagroda dla Dragicia też była dobra, chyba. Nie są takie złe te nagrody. Przestajmy, ale nie jestem w stanie nigdy zapamiętać.
Dobrze, jeszcze to zrobię tak. 11-12 Ryan Anderson.
Wow.
Ważna nagroda.
Ryan Anderson. Pamiętam, jak Ryan Anderson był niepodrabialny w NBA.
To prawda.
Stretch 4.
Każdy chciał mieć
Ryan Anderson. Wszyscy, był taki moment, było takie lato, gdzie wszyscy polowali na zawodnika typu Ryan Anderson.
10-11 Kevin Love.
A to był Kevin Love, ten gracz.
9-10 Aaron Brooks. 8-8
Aaron Brooks w Houston. 19-5-5, pamiętam ten sezon.
8-9 Danny Granger.
Myślałem, że powiedziałeś Danny Green.
Dobrze, że nie Jazz. 7-8 Hedo Turkoglu, o którym mówiłeś. 6-7 Monta Ellis. 5-6 Boris Diaw.
4-5 Bobby Simmons.
Tak jest!
Proste, zawsze pamiętam Bobby'ego Simmonsa. Teraz sobie wszyscy przypomną, jak grał Bobby Simmons w Milwaukee. Chwila na przypomnienie sobie. Dobra. I wcześniej? 3-4?
3-4 Zach Randolph. 2-3 Gilbertas Arenas. 1-2 Jarmel O'Neal.
To była przesiadka z końca ławki w Portland nagle do... Nigdy go nie lubiłem. 40% z gry. No, center.
I 2000-2001 Tracy McGrady. Dalej już nie będziemy szli. McGrady. Muresan był kiedyś. Don McLean,
biały on w siatkówkę z UCLA. Pervis Ellison. Numer dwa draftu, nie? Czy który numer draftu? Pervis Ellison był wysoko wybrany, czyli mi się
bardzo kojarzy. Dwójka.
Pervis, perwersyjny Ellison.
No. Kevin Duckworth, świeć panie nad jego duszą.
To Pervis Ellison grał na tym, na saksofonie? Kto to już taki duży gość grał na saksofonie? No. Kevin Duckworth, kaczka. Popularna kaczka, no.
Mój ukochany gracz, pierwszy gracz. Byłem zawsze Kevinem Duckworthem.
Tak, na koszach?
Tak.
Z kim grałeś? Z małymi cyganami? Z dziećmi? Kevin Duckworth to był wysoki gracz, nie? Wysoki
tak,
gracz, duży.
Center. Wielkiego zespołu.
Don McLean dostał tę nagrodę, kurde. A w którym roku pierwszy raz została przyznana?
Została po raz pierwszy 85-86. Alvin Robertson za ją dostał.
Alvin Adams, dobrze. Alvin Robinson.
Doktor Alban.
Kto dalej dostał? Dawaj dalej, bo te lata są ciekawe.
Dale Ellis, Kevin Duckworth, Kevin Johnson, 88-89. 89-90 Ronny Seikali, kultowa postać.
DJ Ronny Seikali. On obecnie jest dosyć znany jako DJ. Nie mogę w to uwierzyć, ale jest. On pieniądze zarabiał jako DJ. No, kto dalej?
Scott Skiles.
Ronny Seikali urodził się w Bejrucie, dobrze pamiętam?
Tak, coś on takiego... miał takie się wschodnie korzenie.
No, mu się brwi łączyły z grzywką. Z grzywą, z zaczeską.
Tak.
W Miami.
Fajny mężczyzna. Scott Skiles, Pervis Ellison, powiedzieliśmy. Chris Jackson.
Scott Skiles, przystojny mężczyzna.
Nie, niekoniecznie.
Kto? Chris Jackson, Mahmoud Abdullah Raouf?
Nie, Chris Jackson, tak. Don McLean, Dana Barosz,
czyli... ten jeden sezon w Bostonie, nie? To było to chyba. Czy nie? Czy Filadelfia z ławki?
Za Filadelfię dostał.
On wchodził w Filadelfii z ławki w teamie... Dana Barosz zaczynał swoją karierę w Seattle Supersonics, gdzie tak. Albo grał, albo nie grał, ale to był... On często siedział na końcu ławki, w którym to był sezon, nie wiem, ale był kozacki, gdy wchodził z ławki. Wyglądał jak Kevin Johnson, mały. Kevin Johnson był świetny kiedyś, dopóki sobie kolana nie zepsuł. Pierwszy krok Kevina Johnsona i wyjście do góry w połączeniu. Tak. Pierwszy krok Kevina Johnsona i wyjście do góry razem, jako mix zawodnicy na tej pozycji, może tylko Russell Westbrook, nie wiem, może Derrick Rose, a Derrick Rose tak w ten sposób nie mijał.
Nie mijał.
Nie mijał, tak. Piękny był pierwszy krok. Miał jeszcze taki długi kozioł Kevin Johnson, ale gracz. Oglądałem go ostatnio, gdzieś chyba z rok temu i był wow. Wyskakiwał z ekranu. Kevin Johnson wyskakiwał z ekranu.
Isaac Austin, uwielbiałem tego gracza.
Też uwielbiałem. Ten jeden sezon, to był lockoutowy sezon? Czy 9-7, 9-8?
6-7 to.
6-7. Z Miami, nie?
Miami. Taką miał twarz takiego orka.
To był, że ja go lubiłem. To był jeden z moich trzech ulubionych graczy wtedy. On dobrze grał na post. Miał... A co się z nim stało? On chyba nie przeżył sezonu lockoutowego też dobrze? Czy... Coś takiego było. Dobrze, mój drogi. Mamy rozstrzygnięcia rzutu monetą, więc chciałem tutaj zacytować.
Proszę,
tak, proszę, proszę. Sam Presti dowiódł raz jeszcze, że jest najlepszym generalnym menedżerem w lidze graczy.
Wygrał.
Oczywiście, pokonał Cleveland. Przeszedł się po Cleveland w rzucie monetą. Piąte Cleveland. Na ósmym miejscu trójmeczu rzutu monetą. Ja spróbuję znaleźć, jak został rozstrzygnięty trójmecz rzutu monetą Chicago. Znaczy to można pewnie jakoś ustalić. Jakąś taką kolejność wyrzuceń, to wy, kolejność wyrzuceń. To. Chicago na pierwszym, na ósmym, Sacramento na dziewiątym. Niestety, sorry, Sacramento nie na... Chociaż nie, Sacramento to siódme zawsze jest. I na dziesiątym Nowy Orlean. Charlotte przeszło się po Popowiczu. Boże, jak Popowicz nie istniał w tym meczapie na 11 miejscu, San Antonio jest 12. Knicks już wygrywają z Atlantą od wczoraj. 19 Knicks, 20 Atlanta. Mhm. 21, a tu nie wiem dlaczego mam wymienione Dallas, Lakers. Clippers wygrali z Denver i Dallas wygrali z Lakers, tak? Houston, Lakers, Knicks, a tu coś nachrzanione jest. W każdym razie w tym najważniejszym... Oklahoma City pokonała Cleveland i zobaczymy, co się wydarzy w loterii draftów. Bardzo ciekawego draftu. Bardzo dobrze zawodnicy są w tym drafcie. Oni będą grali w lidze letniej, która też będzie, która powraca do nas w tym roku, liga letnia. Liga, rozgrywki ligi letniej od 8 do 17 sierpnia. Początek free agency akurat w moje urodziny, bo dlaczego by nie? Oczywiście, zróbmy to w moje urodziny. Na początku
nie dadzą się napić.
Na początku sierpnia igrzyska Mistrzostwa Europy przed nami już zaraz. Nie mogę się doczekać. No, wszystko. Sportowe lato. NBA też będzie grała do końca lipca. Dobrze. Dzisiaj mamy trzy mecze. Wizards są w Filadelfii. Trae Young gra wielki mecz w Nowym Jorku. To jest wielki mecz. I Donovan Mitchell będzie wracał w nerwowej sytuacji, przegrywając 0-1 u siebie z Memphis.
Czy tam się coś wyjaśniło? Co tam się wydarzyło? Dlaczego on chciał grać, klubu nie pozwolił?
Nie wiem, ale myślałem, że jak wczoraj wstanę, to przeczytam o tym na szóstym graczu.
Czegoś zabrakło.
Dobra, mój drogi, to co?
Nie, zaraz!
Aha, mamy lata, dobra, już chciałem powiedzieć. Dobrze, przepraszam, ja już myślałem, że my skończyliśmy tą historię wczoraj na to już jest koniec.
986 rok. Znowu mamy taki, powiedziałbym, moment słabości Polaków, a zwłaszcza Mieszka, chociaż oczywiście mówi, polska historiografia mówi o wyrachowaniu, o cynicznym rozprowadzeniu, o tym, że ten gest niczego nie znaczył, ale jest jakieś odnowienie zależności pomiędzy cesarzem niemieckim a Mieszkiem I. Mieszko I po raz drugi jedzie do legendarnego Kwedlinburga, czyli siedziby cesarza niemieckiego, którym jest sześcioletni Otton III i Bolesław, i Mieszko I i jego syn Bolesław Chrobry stawiają mocno na Ottona III. I ten Otton III będzie się pojawiał w ciągu najbliższych 15 latach, czy nawet tak, 15 latach będzie się pojawiał w historii Polski. Zawiążą taki sojusz taktyczny, dzięki któremu będą generalnie kęsili będą tych Słowian połapskich. Dzięki temu sojuszowi chyba te relacje polsko-niemieckie nigdy nie były tak serdeczne jak właśnie wtedy.
Oktoberfest? Razem przy stole.
Razem przy stole. La, la,
Jarosław
la, la.
Kaczyński, Angela Merkel na kolanie mu siedzi. Coś takiego. On tam ją.
To co jest.
Maca
to,
ją.
To co. To.
Jarek, nie macaj Angeli. Pod stołem.
To co jest ciekawe, że no, ten podszedł Polski, Mieszko I przybył do tego Kwedlinburga i oferował temu sześcioletniemu Ottonowi III, ofiarował wielbłąda.
Okej, okay. Biedne wielbłądy.
I to wiesz, i to było takim trochę czytelnym komunikatem, że no, on ma szerokie horyzonty handlowe.
Aha, zahacza, tak, Abyssynię i wiadomo co jest.
Nie, ale słuchaj, powiem ci, że w tym całym wydarzeniu jest najciekawsza jest historia, skąd się ten wielbłąd wziął.
No właśnie, to był wielbłąd Wojtek, czy jak miał na imię?
Kubuś.
Jak? Jeszcze raz?
Kubuś.
Kubuś, wielbłąd Kubuś. Dobrze.
Nie, ale słuchaj, są trzy teorie, skąd ten wielbłąd się wziął. Nie, to
jak mówię, zwykle, ale co, znowu się Sakiewicz kusi z kimś, czy co?
Tak. No bo oczywiście prawica nie chce przyjąć wiadomości, że po pierwsze przywieźli go Żydzi od muzułmanów.
Naprawdę?
Czy no to, tak.
Tak jest, my się o wszystko potrafimy, tak? Jezus Maria, widzę, że się nie zgodzimy. No dobrze, dobrze. Prawica uważa, że Żydzi od muzułmanów, tak? Dobra.
Tak, że to najgorzej, no, ale z drugiej strony, jak tak popatrzysz, no to te wielbłądy nie, w Borach Tucholskich nie
no,
ma.
Raczej no. Nie ma. Jeszcze.
Ale spokojnie.
Mamy to.
Więc to jest pierwszy ten, że to rzeczywiście od tych kupców żydowskich, sefardyjskich można było kupione, więc oni, tutaj tu prawica mówi, no nie. Drugi pomysł, który jest, no to, że to Rusini sprzedali, ale Rusini byli tylko pośrednikami i kupili od muzułmanów, więc no, wiesz, to już nie jest to samo. To już ze wschodu przyszło, ale od braci. Chociaż znowu od Rosjan kupić, to słabo. No, nie ma dobrego rozwiązania. A w końcu jest teoria, że jednak ten Kubuś
był nasz, z Gniezna.
Przyszedł, nie, przyszedł jednak z Azji Centralnej.
Sam.
Tak, i są...
Go zna.
W tym legendarnym Ostrowie Tumskim znaleziono pokój, znaczy takie są ślady lazurytu, czyli takiego kamienia, który był wydobywany w Afganistanie, więc gdzieś stamtąd być może ten wielbłąd do nas przyszedł. Podobno odtąd trzeci się strasznie na tego wielbłąda ucieszył, no i tak wiesz...
Co ma kamień do wielbłąda? Przepraszam tylko tak, bo nie złapałem.
No nie, że wiesz, że była wymiana handlowa między Afganistanem a Polską już wtedy.
Aha, dobra. Dobrze.
W związku z tym, że być może wiesz, trop tego wielbłąda przyszedł stamtąd, no wiesz, to może jakiś kupiec po prostu, no, trudno powiedzieć, czy to było specjalnie, czy niespecjalnie. Zresztą ten temat wielbłąda będzie się pojawiał, bo...
Przez jakieś 1000 lat.
Nie, bo w tysięcznym roku, jak z kolei odtąd trzeci przyjedzie do Gniezna, żeby tam się pokłonić szczątkom swojego przyjaciela, świętego Wojciecha, no to też dostanie drugiego wielbłąda. Będzie się nazywał Wanda.
Wanda? Wandzia?
Wandzia i Kubuś. Także tam jest, daliśmy podwaliny pod berlińskie zoo.
Tak.
No i rzeczywiście ten nasz Mieszko, wiesz, ma taki status takiego amicus, czyli wiesz, bo to oczywiście polska historiografia prawicowa podkreśla, że to nie było żaden tam, wiesz, trybut, czy żadny ten stosunek wasalny. Mieszko nie stał się lennikiem, to stał się takim, wiesz, przyjacielem. To tu na równi, że stał się na równi z książętami Rzeszy, ale nie było to tak, że on tam, wiesz, znowu na kolanach wydrapał dziury no, na spodniach, no, czy na tej opończy. Więc wielkie panisko Mieszko I ofiarował Kubusia.
Niesamowite. Ale wiesz, że w sumie chyba nikt tak intensywnie nie pracuje jak polska historiografia prawicowa. 24 godziny na dobę, 356 dni w tygodniu. Nawet teraz, gdy my nagrywamy podcast, to oni to robią dwa razy szybciej niż my.
Nie, no to jest, ona jest bardzo twórcza na pewno i ona w każdym miejscu dopatruje się jakiejś przewagi i wyższości. Drugim wydarzeniem, które ma istotne znaczenie, to taka postać, którą z kolei będziemy żyli przez najbliższe 40 lat.
Wow. Oh.
Rodzi się pierwszy syn Bolesławowi Chrobremu, prawdopodobnie z jakąś węgierką, której imiona i nazwiska nie znamy. Są jakieś pewne podejrzenia, kto to mógł być, ale nie jest to.
No.
No, że to z młodą Orbanówną.
No, oczywiście.
I rodzi się niejaki Bezprym. I to jest jakby, ciekawe jest, bo ilu u ciebie na podwórku było Bezprymów?
Żadnego.
Wojtek, Krzysztof i trzech Bezprymów.
Bezprymów, nie znam żartów. Dobrze. Bezprym, okej.
Okay. Bezprym. To prawdopodobnie to czeskie imię, że to Bezprym albo Bezprem.
Bezprym. Z pianką.
A być może tak naprawdę to imię trzeba wymawiać jako Bezprzem. I tam jest ten człon... Czem, który wiesz, ma oznaczać takiego szczerego, otwartego, prostego chłopaka.
Bezszczem?
Bezprzem.
Bezprzem. Dobrze.
No tak jak Przemek, tylko Przemek.
Bezprzem. Dobrze.
Bezprzem to pozostaje tylko Ek.
A co to za dziwny pomysł w ogóle, takie imię?
Bezprzem.
Bezprzem. Okej. Okay. Dobrze, i co?
Może pochodzi to od miasta węgierskiego Veszprem. No wiesz, oczywiście.
Coś takiego.
Coś takiego.
Bo ona stamtąd, no ciekawe, powalczyła chociaż, ale no i co, on będzie przez 40 lat z nami?
No nie, ja będę też...
Powiem ci, że ja nie słyszałem wcześniej o nim.
O Bezprymie?
No nie słyszałem, no zapomniałem.
Wyjątkowo okrutny
wymazany
władca.
Z kartki stoli trochę, czy nie, Bezprym?
On zasłużył się tym, że on tą koronę polską tak pięknie zdobytą przez Chrobrego i potem Mieszka II tak... oddał Angeli i powiedział, weź to sobie, nie chcę być królem, chcę być poddanym Niemców.
To powiem ci, że ja serii słaby jestem, jak słychać pewnie od 985 odcinków, zwłaszcza z Polski, ale powiem ci szczerze, że mam teraz podejrzenia, że mi w tych podręcznikach tego nie... podręcznikach mi nie napisano tego, albo napisano tylko jedno zdanie, wiesz?
Wyjątkowo okrutny gość jest podejrzenie, że był obrzezany i to dlatego. Znaczy nie obrzezany, będzie wykastrowany. Wykastrowany.
Czyli LGBT, on Niemcy, wiadomo. No, ich człowiek u nas. No.
Była w nim jakaś taka złość, że no, nic nie mógł podziałać. No, nie miał żony, nie miał dzieci.
Kyrie Irving. Dobrze. Mój drogi.
Jeszcze jedna rzecz, tylko tak na koniec, no. Ale taka jest taka, bo wiesz, historia no. Szwecji przeplata się. W tym roku również Sven Widłobrody, za którego nasza Sigrid ma wyjść za mąż, jeśli to była ona.
To była ona.
Pokonuje niejakiego... o Jezu.
Skąd?
Nie, też ze Szwecją, jest Haralda Sinozębego. Co to jest ciekawe, dlaczego nazwany był Sinozębym. Być może miał
takiego... To jest zębami.
Zębami, ale być może miał takiego czarnego zęba, wiesz? W sensie takiego no, wystającego.
Jednego, czarnego.
Może, tak, może zgnił i może... I nie wiem, czy wiesz, ale właśnie od tego, od tej nazwy, czy od jego, powstał Bluetooth. Nazwa Bluetooth jest upamiętnieniem Haralda Sinozębego.
Wszystko jest, to miał czarny ząb, siny ząb czy blue ząb?
No blue,
w sensie niebieski. No dobrze. A to ciekawe. A to Szwedzi wymyślili Bluetooth? Czy coś takiego?
Nie chyba, ale to tak jak ten ptaszek na Twitterze nazywa się Larry. No.
Niesamowite ci ludzie... z tak zwanego techu mają taki rozmach. Myślisz, że to żadni z nich humaniści, a tu nagle historia Szwecji, kurde, Bluetooth, co? No dobrze, okej.
Okay. Zresztą ta historia, ty pewnie nie znasz Torgala Gearsona.
Nie, ale mogę ci powiedzieć, czy przechodzić pod pick and rollem Rajona Rondo, czy nie przechodzić.
Dobrze. W każdym razie ta historia historia pokonania Svena Widłobrodego przez Haralda Finazębego przez Svena Widłobrodego jest w ostatniej części Torgala. Także można łzy Hel.
Wow, a czytałem kiedyś, czytałem, oglądałem, no Torgala.
Nie, słuchaj, Torgal.
Namiętnie, Torgala. Torgal. To był mój komiks.
Ja czekam komiks na to, aż Netflix wymyśli, że można zrobić serial o Torgalu. To będzie po prostu, to będzie odlot.
No.
Będziemy
oglądać.
O Jezus Maria, jak my będziemy. Kto, jak wiesz, 20 lat temu tą Arikę zagrałaby Pamela Anderson.
Ojej, to ja nie wiem, czy ona by była godna, już sobie przypominam, jak narysowana była Arika.
No.
A Torgala, kto mógłby zagrać u nas?
Torgala, Paweł Delong. Paweł Delong.
A, no Paweł Delong, oczywiście. Jarek Jakimowicz by zagrał spokojnie, co on by
nie, Jarek. No nie, zaraz, kogo by zagrał Jarek Jakimowicz w Torgalu, poczekaj.
O nie, aż tych postaci nie pamiętam. Co u pana Jakimowicza?
Ma spór z panem Zeltem.
Z Piotrem? O co chodzi?
Nieprawdopodobne, że jeden drugi, że nie, że jeden powiedział, że nie, w sztuce goło i wesoło doszli do wniosku, że może grać tylko jeden z nich. Doszło do jakiegoś sporu i pan Jakimowicz poprosił pana Zelta, żeby ten przestał kłamać.
Aha. No dobrze, no okej. Okay. A on tam się już wykaraskał z tych oskarżeń?
Kołconka? No popłakał trochę, ale nie wiem, jaki jest status tego, taki, powiedziałbym, prawny. Czy postępowanko już umorzone, czy się zgodziła?
Tak to dawno nie widziałem, żeby ktoś się tak bardzo tłumaczył w mediach. Tak,
ale on się znowu tłumaczył, bo to śmiesznie, bo pan Zelt jakby nie użył jego imienia, ten odpowiedział, że to chodziło o niego. Także bardzo, bardzo fajnie.
On chyba musi przestać pić tyle, bo jest bardzo nerwowy. Jak człowiek jest na kasu, to jest nerwowy i się łapie takich właśnie wszystkiego, co się wokół niego dzieje. Tak wyluzować się, wziąć krok wstecz, przypomnieć sobie rolę w Młodych Wilkach, jak się znakomicie grało człowieka z dystansem, wokół którego tyle się kręciło, tyle rzeczy się działo. No. Między innymi Piotr Szwedes, który grał lepiej w tamtym filmie. Dobrze.
Złamana kariera.
Spokojnie. No, to Jarek to ma.
To poszło mnie tak, Jarkowi. Myślę, tymczasem zastanawiam się.
Nie? Ja też tak. Bo mnie absolutnie zaskoczyłeś. Ja nie wiedziałem, że on tak istnieje, jako taka postać, gdzieś tam komentator, wiesz.
Nie, no nie istnieje. Nie,
ja nie wiedziałem, gdy zacząłem wtedy. Tak, ja potem do mnie to dotarło, że o, on tu jest, on jest jakimś ekspertem politycznym niemalże, czy nie wiem, od wszystkiego, jest w telewizji śniadaniowej, rozumiem, tak? Gdzieś tak.
No nie wprowadzi jakieś takie, tak.
W naszej białoruskiej telewizji. Mówię w szoku. No.
Panią Ogórek.
Ojejku. Dobrze, to może już tu lepiej skończmy.
Kociaczek.
Dobrze. Dobrze, mój drogi, słyszymy się w piątek?
Jutro!
Jutro, ale jutro co ja zjedę podcast? Tu podcast.
A, to masz ten drugi. No tam sobie o Rażonie porozmawiamy.
Porozmawiamy sobie o klasie Rażona Rondo. Dobrze, trzymaj się, słyszymy się w piątek. Pa, pa, hej.